Chwała Bogu. Cieszę się bardzo, dziękuję Malwince, że ostatnią pieśnią, którą śpiewaliśmy, było, bo ta pieśń będzie pięknym preludium do tego, o czym dzisiaj będę mówił. Kochani, cieszę się, że mogę usługiwać. Jest to Boża łaska, wielka łaska. Halleluja. Kochani, pewnie się nie zmieszczę w czasie. O tym, o czym będę mówił. Ostatnio z takim bratem rozmawiałem, gdzieś tam, nie w Polsce, jest kazalnica, która zawiera w sobie budzik, nie? I w pewnym momencie, kiedy już zbliża się koniec, jest informacja taka elektroniczna, nie? Twój czas zminął. I dzwoni cała kazalnica, nie? Chwała Bogu, że takiej kazalnicy jeszcze nie mamy tutaj. Czy jest jakiś tutaj? Nie, nie ma jeszcze. Okej. Chwała Bogu. Moi drodzy, przejdźmy do Słowa Bożego, bo to jest, myślę, że zaraz po uwielbieniu kwintesencją nabożeństwa. Swego czasu, kochani, usługiwałem na temat tego, co troszeczkę dzisiaj będę kontynuował. Pamiętacie, kilka tygodni temu mówiliśmy sobie o tym, co jest napisane w Ewangelii Jana, 14 rozdział. Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ci, co byli na nabożeństwie, na pewno pamiętają, że mówiliśmy i odnosiliśmy się do Arki Przymierza Mojżeszowej, bo kiedy Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem, nie ma innej drogi do Ojca, jak tylko przeze mnie, bo to jest cały ten werset, bo taka, może nie będę tutaj parafrazował, ale przeczytajmy sobie. Jezus mówi bardzo wyraźnie, Ewangelia Jana 14 rozdział. Odpowiedział, 6 werset. Odpowiedział mu Jezus: jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nie ma innej drogi do Ojca, mówi Jezus, jak tylko przeze mnie. I kochani, wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, nawiązywaliśmy do Arki Przymierza, a mianowicie do tego, że w Arce Przymierza znajdowały się trzy zasłony, trzy bramy. I aby dotrzeć do miejsca świętego świętych, Hagia Hagion, trzeba było przejść przez te trzy bramy. Pierwsza znajdowała się przy dziedzińcu, druga znajdowała się między miejscem świętym a miejscem najświętszym, między dziedzińcem a miejscem świętym i trzecia znajdowała się między miejscem świętym a miejscem świętym świętych. I każda z tych bram miała swoją nazwę. Pierwsza ta brama, czy zasłona, w czterech kolorach, pamiętacie, mówiliśmy sobie o tym, nazywa się droga. Druga, między dziedzińcem a miejscem świętym, nazywała się jak? Prawda. I trzecia brama nazywała się życiem. I kiedy Jezus mówił: ja jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem i nie ma innej drogi do Ojca, czyli do miejsca świętego świętych, bo to był symbol Bożej obecności, obecności Ojca, właśnie tam znajdowała się nazwana Szekina, Jezus mówił właśnie o tych bramach. Mówi: ja jestem drogą, czyli tą pierwszą bramą, jestem prawdą, tą drugą, jestem życiem, tą trzecią. I dzisiaj, moi drodzy, chciałbym mówić nie o tej drugiej bramie, chociaż wedle porządku powinienem mówić, ale mam w sercu, aby dzisiaj mówić o tej trzeciej bramie. Jeżeli Bóg pozwoli, być może będziemy mówić sobie o tej drugiej bramie, kiedy Jezus mówi: jestem prawdą. Ale dzisiaj, kochani, pozwólcie, że będziemy mówić o tej trzeciej bramie, a mianowicie, kiedy Jezus mówi: ja jestem życiem. Hebrajczyków uczy nas, że zasłona, która została rozdarta w dniu śmierci Jezusa Chrystusa, jest to właśnie Jego ciało. Pamiętajmy o tym, że ta zasłona, trzecia zasłona czy brama, Biblia uczy nas Mateusza, w dniu, kiedy Jezus mówił: Eli, Eli, lama sabachthani, i wyzionął ducha, zasłona od góry do dołu, co? Rozdarła się. Nie było możliwe fizyczne rozdarcie tej zasłony. Ona była bardzo gruba. Człowiek od dołu nie mógł jej rozerwać, a tym bardziej od samej góry. Ale w dniu śmierci Jezusa Chrystusa Słowo Boże uczy nas, że zasłona została rozdarta. Dlatego dzisiaj możemy wejść śmiało do Bożej obecności, do Jego Bożego odpocznienia przez Jezusa Chrystusa, który jest życiem. To życie Jezusa zostało rozdarte na krzyżu. I temat, który dzisiaj chciałbym, kochani, poruszyć, to Jezus życiem. Jezus mówi: ja jestem życiem. Ale droga do życia prowadzi przez Golgotę. Taki biblijny paradoks, że możemy dzisiaj cieszyć się życiem Jezusa Chrystusa przez Jego śmierć na krzyżu. Nie ma innej drogi do życia, jak tylko droga przez Golgotę. I dzisiaj, kochani, mówiąc Jezus życiem, bo taki temat dzisiaj będzie, Jezus mówi, ja jestem życiem, jestem drogą, prawdą i życiem, ale dzisiaj skupiamy się na tym, co powiedział Jezus, ja jestem życiem. On powiedział bardzo wyraźnie, zapamiętamy w Ewangelii Jana, Jezus powiedział, ja przyszedłem po to, aby moje owce miały co? Życie i obfitowały. Halleluja, tak mówi nam Słowo Boże. I dzisiaj, kochani, skupimy się na tym właśnie, że Jezus jest życiem przez krzyż Golgoty. Przez Golgotę dzieło, moi drodzy, doskonałe pod każdym względem. I wierzcie mi, gdybyśmy skupili się tylko i wyłącznie na krzyżu Golgoty, moglibyśmy poświęcić temu kilka dni. Gdybyśmy rozważali dzieło Golgoty w aspekcie Starego i Nowego Przymierza. Kochani, mowa o krzyżu, Biblia mówi nam, jest głupstwem dla tych, którzy nie wierzą, ale dla nas jest mocą Bożą. Halleluja. Dzisiaj będziemy mówili troszeczkę, kochani, o krzyżu. Kochani, czym jest krzyż? Krzyż jest tronem wszechświata. Nie boję się tego powiedzieć. Krzyż jest tronem wszechświata. Zapewne wiecie, co to jest tron. Jest to siedzenie. Ale nie tylko jest to siedzenie. Kiedy człowiek pospolity patrzy na tron, widzi siedzenie. Ale tron to jest coś więcej. Tron to jest autorytet, tron to jest moc i tron to jest władza. I krzyż, będę o tym mówił do znudzenia, jest tronem wszechświata. Wszystko zaczęło się przez krzyż Jezusa Chrystusa. O tym mówiłem z tego miejsca, mówiłem też o tym, jeżeli dobrze pamiętam, w innych zborach, jeżeli miałem łaskę usługiwać, diabeł zrobi wszystko. Posłuchajcie, święci Boży. Diabeł zrobi wszystko, aby odwieść ciebie od krzyża. Robił to trzykrotnie w przypadku Jezusa Chrystusa, dlatego będzie to robił w twoim i w moim życiu, aby odwieść twój wzrok od krzyża Golgoty. Ponieważ jeżeli odwrócisz wzrok od krzyża, tracisz życie, którym jest Jezus. Pamiętacie, diabeł trzykrotnie chciał odwieść Chrystusa Jezusa od krzyża. Pierwszy raz podczas kuszenia na pustyni, pamiętamy? Chciał, oddaj mi pokłon. Chcę, abyś tylko oddał mi pokłon, cały świat będzie twój. Nie idź na krzyż. Oddaj mi pokłon, cały świat będzie należał do ciebie. Czy tak było? Tak było. Drugi raz. Ewangelia Mateusza bodajże o tym mówi. Kiedy Piotr mówi do Jezusa, pamiętacie co? Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Nie przyjdzie na ciebie krzyż. Czy Jezus odpowiada Piotrowi, Piotrze, no nie mów tak do mnie. Mówi bardzo wyraźnie do niego. Co powiedział do ten? Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Drugi raz. Trzeci raz diabeł odwodzi Jezusa od krzyża, kiedy ten już wisi na krzyżu. Pamiętamy, co mówili ludzie z tłumu? Zejdź z krzyża. A co? Wtedy uwierzymy w ciebie. Ale zejdź z krzyża. Jezus wisi na krzyżu. A ludzie mówią, zejdź z krzyża. Diabeł zrobił, chciał zrobić wszystko, aby odwieźć Jezusa od krzyża. I będzie to robił w naszym życiu, aby odwieźć nas od krzyża Jezusa Chrystusa. Aby nasze oczy odwrócić od krzyża. Dlatego dzisiaj będziemy troszeczkę, kochani, o tym mówić. Jeżeli to możliwe, proszę otwórzmy Izajasza 53, jeden z najpiękniejszych fragmentów Słowa Bożego. Myślę, że wielu z was zna ten fragment. Izajasz 53 i pozwolę sobie przeczytać, moi drodzy, cały rozdział 53. Rozdział 53, Ewangelii Izajasza chciałem powiedzieć, ale przez teologów, biblistów Księga Izajasza jest nazywana Ewangelią Starego Testamentu, więc dużo bym się nie pomylił, gdybym tak powiedział. Księga Izajasza. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jak latorość, jak korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił. nasze cierpienia, halleluja, wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został do naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jego owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. Jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i z sądu zabrano go, a którzy jego losie pomyślał. Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci sprawiedliwy, mój sługa wielu sprawiedliwy i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to bowiem poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Halleluja. Jak się zapewne domyślacie, jest tu mowa o Jezusie Chrystusie. Halleluja. I kochani, pierwszy aspekt dzieła Golgoty, jak powiedziałem, dzieła doskonałego pod każdym względem. I chciałbym, żebyśmy sobie w serduszkach o tym pomyśleli, albo jak powiedział Mojżesz do Jozuego, Bóg do Mojżesza, wbij to w głowę Jozuego, Mojżeszu, albo w jakiś inny sposób. Jest o tym mowa w Izajaszu 53,5. O tym czytaliśmy przed chwileczką. On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został do naszego zbawienia. Pierwszym aspektem dzieła Golgoty, kochani, i chciałbym, żebyśmy sobie to bardzo mocno wzięli do serca, jest to, że Jezus został ukarany śmiercią, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Jezus został ukarany śmiercią, abyśmy mogli dzisiaj mieć życie. Jego śmierć za nasze życie. To my powinniśmy wisieć za nasze grzechy na krzyżu. Jezus wziął karę na siebie, a karą tą była śmierć. Rzymian uczy nas, gdyż karą za grzech jest śmierć. Widzę po oczach, nie wierzycie mi. Rzymian 6, 23. Bardzo wyraźnie o tym mówi apostoł Paweł. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jezus został ukarany śmiercią, abyśmy dzisiaj mogli mieć życie wieczne. Halleluja. Gdyż karą za grzech jest śmierć, moi drodzy. Musimy o tym wiedzieć. Powiedziałem wcześniej, Jezus przyszedł po to, abyśmy mieli życie i obfite życie. W Chrystusie Jezusie. Jezus został ukarany śmiercią po to, abyś dzisiaj mógł wieść życie i miał życie wieczne. Kochani, drugi aspekt tego, co stało się na krzyżu Golgoty. Jest o tym mowa w Izajaszu 53, o tym czytałem. Proszę wróćmy. Izajasz 53. Będę czytał werset 4 i 5. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Moi drodzy, drugi aspekt tego, co się stało na krzyżu Golgoty, jak powiedziałem, dzieła Golgoty, dzieła doskonałego pod każdym względem, jest to, że Jezus został zraniony, abyśmy mogli zostać uzdrowieni. Izajasz mówi wyraźnie, lecz On nasze choroby poniósł na drzewo krzyża. On został zbity, umęczony. Apostoł Piotr w 1 Piotra 2,24 mówi, Jego sińce, co? Uleczyły was. Inne tłumaczenie mówi, uzdrowiły was. On poszedł na krzyż, poszedł na drzewo krzyża po to, aby umrzeć zostać ukarany po to, aby dzisiaj żył. On został zbity i umęczony. Jego ciało zostało w sposób szczególny zbite i umęczone po to, abyś dzisiaj mógł cieszyć się zdrowiem. Mojżeszowa druga mówi nam o tym, że Izraelici podczas wędrówki na pustyni przyszli do miejscowości Mara. Pamiętacie to? Przyszli do miejscowości Mara i tam były gorzkie wody. I oni nie mogli pić tych wód, ponieważ kiedy je pili, chorowali. I Bóg powiedział do Mojżesza: Mojżeszu, Mojżesz się modli do Boga, co ma zrobić? Jest tam napisane, że Mojżesz ma objawienie. Bóg objawia mu, że ma wrzucić drzewo do tych gorzkich wód. I te wody staną się słodkie i oni będą mogli je spożywać i będą mogli je pić. I tak, kochani, jest z chorobami w życiu ludzi. Bo jest napisane później, właśnie w tej drugiej Mojżeszowej, czytamy 15 rozdział, że jest napisane, Bóg mówi do Mojżesza i do narodu izraelskiego: ja jestem Pan, Twój lekarz, to ja Cię uzdrawiam, ja jestem lekarzem. Jezus został ukarany po to, abyś dzisiaj miał życie. Jezus poniósł cierpienia, sińce, rany po to, abyś dzisiaj mógł wieść dzięki Niemu zdrowe życie. Ja tutaj nie głoszę jakiegoś prosperity, Ewangelii sukcesu, czegokolwiek z tym innego. Mówię tylko to, o czym mówi Słowo Boże. Dlaczego? Dlatego, że ta gorzkość wód Mara, ona jest porównywalna właśnie do chorób w życiu ludzi. Bo tylko właśnie choroby powodują zgorzkniałość w życiu człowieka, że nie chce się żyć. Przez choroby ludzie cierpią i tak dalej, i tak dalej. Jezus poniósł to na krzyżu Golgoty. Właśnie kiedy drzewo zostało wrzucone w te gorzkie wody Mara, Biblia mówi nam, że woda stała się słodka i można było ją pić i można było funkcjonować. Jezus poniósł cierpienia. Jego ciało zostało zbite w sposób szczególny. Nie będziemy tego tu opisywać. Po to, aby dzisiaj Twoje ciało było zdrowe. Po to, abyś dzisiaj mógł cieszyć się zdrowym życiem. Kochani, pójdźmy troszeczkę dalej. Izajasz 53:10 mówi nam: ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złowi swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Kolejny aspekt dzieła Golgoty to to, że Jezus został uczyniony grzechem, abyśmy mogli stać się sprawiedliwością, Jego sprawiedliwością. Abyśmy mogli stać się sprawiedliwi Jego sprawiedliwością. 2 Koryntian 5:21 uczy nas bardzo szczególnej rzeczy, moi drodzy. Pozwolę sobie przeczytać ten fragment. Jest tu napisane: On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jezus został uczyniony grzechem za nas. Jezus został uczyniony grzechem, abyśmy dzisiaj stali się, dzięki temu, że On został uczyniony grzechem, abyśmy my stali się sprawiedliwi. Jaką sprawiedliwością? Własną sprawiedliwością? Nie. Właśnie sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. Dlatego Jezus mówi w pewnym miejscu w Ewangelii: jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie większa, obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A uczeni w Piśmie byli pod każdym względem bardzo sprawiedliwi. Biblia mówi, że nawet przecedzali komara, tak? A połykali wielbłąda. Tak mocno byli sprawiedliwi. Nawet oddawali dziesięcinę z mięty i z kopru, z najmniejszej gałązki. Tak starali się być sprawiedliwi. A Jezus mówi: jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie większa niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że Jezus chce odziać nas w swoją własną sprawiedliwość. Jezus stał się grzechem za nas, abyśmy my dzisiaj cieszyli się sprawiedliwością właśnie Chrystusa Jezusa. To jest ta zamiana, jaka została dokonana na krzyżu. My powinniśmy tam wisieć i ponieść karę. On poszedł na krzyż. Dzięki temu możemy mieć życie wieczne. On poniósł choroby po to, abyś dzisiaj mógł się cieszyć zdrowiem. On stał się grzechem, abyś ty dzisiaj mógł wieść sprawiedliwe życie nie własną sprawiedliwością, ale właśnie sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy kochani wiecie, na czym polegał obrzęd składania starotestamentowych ofiar. Grzesznik, który zgrzeszył, musiał przyjść do kapłana. Musiał wziąć ze sobą również jakieś zwierzę. Owce, barana, kozła, wołu, cokolwiek. Kiedy przychodził do kapłana z tym zwierzęciem, kapłan w symboliczny sposób kładł ręce na głowie tego zwierzęcia i w ten sposób grzech tego człowieka był utożsamiany właśnie z tym zwierzęciem. Miał w symboliczny sposób przejść grzech człowieka na to zwierzę, które miało na zwierzę ofiarne, które miało za chwilę ponieść śmierć. Następnie kapłan po włożeniu rąk zabijał to zwierzę na oczach tego człowieka. Zwierzę, które było przyprowadzone do kapłana, było utożsamione z grzechem tego człowieka. Dlatego Biblia mówi wyraźnie, że zapłatą za grzech jest śmierć. I tak było w rzeczywistości. Grzech, że zwierzę zostało zabite, czy to owiec, czy owca, czy baran, czy kozioł, na oczach właśnie tego człowieka kapłan dokonywał tego właśnie czynu. Jezus Chrystus utożsamił się z Twoim, moim grzechem właśnie na krzyżu Golgoty. W ten sposób przyjął zło, grzechy całego świata po to, abyś dzisiaj mógł cieszyć się sprawiedliwością właśnie Jezusa Chrystusa, wynikającą właśnie z tego dzieła, które zostało dokonane na krzyżu. Halleluja. Kochani, pójdźmy dalej. Kolejnym aspektem dzieła Golgoty, jak powiedziałem, dzieła doskonałego pod każdym względem, jest to, że Jezus stał się przekleństwem, abyśmy mogli dzisiaj cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Jest o tym mowa w Galacjan 3 rozdział, moi drodzy. Jeżeli chcecie, możecie to otworzyć, czy będzie to wyświetlone jakkolwiek. Galacjan 3 rozdział, będę czytał od 13 do 14 wersetu. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Aby, po co to się stało? Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obecnego ducha otrzymali przez wiarę. Jeszcze raz powiem. Jezus stał się przekleństwem. Dlaczego? Dlatego, że 5 Mojżeszowa 21 mówiła bardzo wyraźnie, że każdy złoczyńca będzie powieszony na drzewie. I jest napisane w 5 Mojżeszowie 21, dokładnie werset 22, że każdy, kto wisi na drzewie, jest przeklęty. I kiedy Żydzi przechodzili obok Golgoty i widzieli Jezusa, który wisiał na drzewie, wiedzieli o tym, że jest człowiekiem przeklętym, gdyż o tym mówiła Tora. I Biblia mówi bardzo wyraźnie, że przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Ale apostoł Paweł mówi nam coś więcej. On wykupił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, abyśmy otrzymali błogosławieństwo abrahamowe. Kochani, ja nie chcę dzisiaj mówić o, przedstawiać listy, całej listy przekleństw. Pewnie słyszeliście o czymś takim jak przekleństwo w życiu wielu ludzi. Ja dzisiaj nie będę mówił o przekleństwie, ponieważ nie jest to temat na przekleństwo. Dzisiaj mówimy o czymś tak pięknym i doskonałym jak krzyż Golgoty. Ale moi drodzy, chcę powiedzieć o jednym rodzaju przekleństwa, o którym mówi nam Słowo Boże. Znaczy, Słowo Boże mówi o wielu rodzajach przekleństw, ja tylko skupię się na jednym, gdyż to przekleństwo jest powiązane właśnie z tym, o czym teraz mówimy. A mianowicie chciałbym mówić o ubóstwie i skrajnej nędzy. Ubóstwo, kochani, skrajna nędza, o tym mówi nam 5 Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, werset 47-48, przeczytam, pozwólcie, że wam to przeczytam. Za to, że nie służyłeś Panu, Bogu Twemu, w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w bród, będziesz służył Twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na Ciebie. W głodzie, w pragnieniu, w nagości, w niedostatku wszystkiego i włożysz żelazne jarzmo na Twój kark, aż Cię wytępi. Jeżeli byśmy sobie określili coś takiego jak definicja ubóstwa czy skrajnej nędzy, zawiera się właśnie w 48 wersecie. Pozwólcie, że wam to przytoczę jeszcze raz. Głód w pragnieniu, nagości i w niedostatku wszystkiego. 4 aspekty określające ubóstwo i skrajną nędzę. Jeżeli, nie wiem, czy jak wielu z was czytało pięcioksiąg, a szczególnie 5 Księgę Mojżeszową, czyli Księgę Powtórzonego Prawa, wiemy o tym, że Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, przedstawia nam listę błogosławieństw i przekleństw. 28 rozdział od 1 wersetu do bodajże 14 zawiera listę błogosławieństw. Od wersetu do 15 do wersetu 69 zawiera listę przekleństw. Fizycznie jest, kiedy tak patrzymy na ten rozdział, to jest 1/4 błogosławieństw, 3/4 całości to przekleństwa. Nie będziemy mówić o tych wszystkich przekleństwach, które są tu wymienione. Ja tylko chciałem skupić się na tym jednym, dlatego że jest to bardzo powiązane mocno z Jezusem Chrystusem i krzyżem Golgoty. Gdyż Jezus Chrystus, wisząc na krzyżu Golgoty, doświadczył właśnie tych 4 aspektów, o których teraz mówiłem, a mianowicie głodu, gdyż nie jadł od 24 godzin, nic. Pragnienia, gdyż w ostatnim jego powiedzeniu, czy przedostatnim jego powiedzeniu przed śmiercią było pragnę, tak? Nagości, gdyż Jezus Chrystus, musimy o tym wiedzieć, na krzyżu wisiał nago. Czy się to komuś podoba, czy nie? Chcę być dyskretny w tym, co mówię, ale Jezus Chrystus na krzyżu wisiał nago. Dlatego kiedy kobiety, które szły za Jezusem podczas całej drogi krzyżowej, Biblia mówi nam o tym, że stanęły w pełnej odległości. Pod krzyż podeszła tylko jedna kobieta. Kto? Matka Jezusa. Inne kobiety stanęły z dala, dlatego że nie mogły oglądać nagiego mężczyzny, gdyż Jezus na krzyżu wisiał nago. I po czwarte, niedostatek wszystkiego. Jezus Chrystus doświadczył tych 4 aspektów definiujących nam ubóstwo i skrajną nędzę, gdzie? Gdzie? Na krzyżu. Dlatego mówię, chciałem właśnie powiązać przekleństwo, które przyjął Jezus na siebie, właśnie z tym takim przykładem biblijnego przekleństwa, którym jest ubóstwo i skrajna nędza. Jezus Chrystus stał się przekleństwem za ciebie i za mnie po to, abyś dzisiaj mógł cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Przekleństwo pod każdym względem. Czy to przekleństwo wynikające z tego, co jest napisane w 5 Księdze Mojżeszowej, czy przekleństwo wynikające z tego, przepraszam za kolokwializm, Zbyszku, że chodzisz do wróżki i czerpiesz od niej swoje mądrości życiowe. Chcę ci powiedzieć, drogi bracie i siostro, mam nadzieję, że tego nikt tutaj nie robi, ale mówię to a priori, troszeczkę dalej wybiegam. Jeżeli swoją decyzję życiową podejmujesz w sposób tajemny, zajmując się bezsensownymi horoskopami, czy chodzeniem do wróżki, chcę ci powiedzieć, że to mówi Biblia, a automatycznie wchodzisz pod przekleństwo. Ale jest dobra nowina w tym wszystkim. Jezus Chrystus poniósł to na krzyżu. Stał się przekleństwem, abyś dzisiaj mógł cieszyć się Bożym błogosławieństwem i Bożą wolnością właśnie w Chrystusie Jezusie. Moi drodzy, druga Koryntian, za dużo myśli naraz, mówi nam coś tak pięknego. 2 Koryntian 8:9. Pozwolę sobie przeczytać. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc ubogim, stał się dla was wszystkim, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. To jest właśnie ta zamiana. On stał się przekleństwem, abyście się dzisiaj mógł cieszyć błogosławieństwem. On stał się ubogi gdzie? Na krzyżu, abyś ubóstwem Jego co został? Ubogacony. Halleluja. To jest właśnie to, co stało się na krzyżu Golgoty. To jest właśnie dzieło krzyża Golgoty, moi drodzy, potężne, wielkie i doskonałe pod każdym względem. Diabeł zrobi wszystko, jeszcze raz przepraszam was, pozwólcie, że przypomnę o tym. Diabeł, moi drodzy, zrobi wszystko, aby odwieść wasze duchowe oczy od krzyża Jezusa Chrystusa, bo wie, że jeżeli uda mu się to zrobić, on pozyska wasze życie, ponieważ w śmierci Jezusa Chrystusa jest nasze życie. W Jego przekleństwie, które poniósł na krzyżu, jest nasze błogosławieństwo. W Jego cierpieniu i chorobach i sińcach jest twoje zdrowie. W tej karze, którą on poniósł, czyli śmierci, jest twoje życie wieczne. On powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Jeżeli chcesz przyjść do Ojca, musisz przejść tylko przeze mnie. Jedno z hebrajskich słów wykreślające dzieło krzyża mówi nam, że Jezus został wręcz zmiażdżony na krzyżu. Nie tylko zbity i umęczony, ale zmiażdżony. Jego życie zostało zmiażdżone na krzyżu Golgoty po to, abyś ty dzisiaj mógł cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Dzisiaj Zbyszek modlił się bardzo fajnie, szczególnie mówił o tym, jak Bóg bardzo nas umiłował. To jest prawda. Bóg tak bardzo umiłował ciebie, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, halleluja, na krzyż, aby dzisiaj mógł cieszyć się życiem wiecznym. To jest może takie trywialne, kiedy się o tym mówi, a znam to słowo, tak? Wszyscy my to znamy, tak? Abym tak Bóg umiłował świat, wysłał swojego jednorodzonego, wysłał tak, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To się wydaje trywialnym sformułowaniem, ale w tym jest potężna moc, potężna głębia, ponieważ na krzyżu, jeszcze raz, przepraszam, że się powtarzam, ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli to w sposób szczególny. Na krzyżu powinienem wisieć ja i ty. Za twoje i moje występki, za twoje i moje brudy zrobił to 2000 lat temu ponad Jezus Chrystus. Nie musisz tego robić. Dzisiaj nie musisz iść na krzyż. Dzisiaj Jezus Chrystus daje tobie za swoją śmierć nowe życie. Halleluja. Jeszcze mam troszeczkę czasu, kochani. Pójdźmy dalej. To będzie związane z tym, co przed chwileczką mówiłem, a mianowicie o tym, że Jezus wisiał, tylko dokończę to sformułowanie, wisiał na krzyżu nago. Dlaczego o tym mówię, kochani? Ano mówię dlatego, że Jezus poniósł naszą hańbę i wstyd, abyśmy mogli dzisiaj cieszyć się doskonałą Bożą miłością w naszym życiu. Mam nadzieję, że nie dotyczy to, co teraz mówię, nas tu obecnych, być może kogoś innego. Ale hańba i wstyd wynikająca, chcę być dyskretny również, z doświadczeń z dzieciństwa lub z innych przeżyć, które mamy, a które są zadrą w naszym życiu, spowodowanych być może zachowaniem dorosłych wobec nas, lubieżnych zachowań dorosłych. Nie mówię tylko, tu nie mówię o naszej społeczności, być może będzie ktoś słuchał tego inne słowa. Ale nic nie powoduje takiej dużej zadry w życiu dziecka, jak właśnie zachowanie dorosłych wobec niego lubieżne. Co powoduje i potęguje w życiu człowieka wstyd. Gorycz, wiem o tym, że Jezus Chrystus na krzyżu, kiedy wisiał, został napojony żółcią, goryczą. I nieraz to wszystko, co z jakimś takim balastem rzeczy w życiu człowieka, wstydliwych, co powoduje, że ludzie czują się zhańbieni w swoim życiu. A co za tym idzie, idzie ta gorycz, którą wypił właśnie Jezus na krzyżu. Gorycz, frustracja, zadra powoduje to, że życie właśnie staje się takie, a nie inne, smutne. Chcę ci powiedzieć, drogi słuchaczu, że Jezus poniósł twoją i moją hańbę, czy kogokolwiek na ziemi, na krzyż. Został zhańbiony, wisząc jako Żyd szczególnie, na krzyżu został zhańbiony. On poniósł twój i mój wstyd właśnie na krzyżu. Po to, abyś dzisiaj mógł cieszyć się czym? Doskonałą Bożą miłością w swoim życiu. Psalm 113 jest cudownym psalmem. Jest tam napisane, że Bóg podnosi nędzarza z prochu ziemi i stawia go w szeregu, ale nie z byle kim. Jest napisany z książętami ludu. Bóg podnosi nędzarza z prochu, wywyższa go, nędzarza. I stawia go z książętami ludu swego. Mówi nam słowo psalmu 113, sprawia, że niepłodna ma dom i jest matką cieszącą się dziećmi. To jest właśnie Bóg. To jest Jego miłość, która może być doskonała i przez dzieło krzyża nienawiść, uprzedzenie spowodowane hańbą, wstydem kogokolwiek w życiu zostaje zamienione w doskonałą miłość i błogosławieństwo. I ostatni aspekt, o którym chciałem powiedzieć, zaraz za chwilkę będę kończył. Jak powiedziałem, nie dokończymy tego. Być może będzie jeszcze okazja. Ostatni aspekt, i tak tu mówię, kochani, w bardzo telegraficznym skrócie. Ostatni aspekt dzieła Golgoty, o którym dzisiaj będę chciał powiedzieć. To Jezus zniósł coś, co spowodowało Jego śmierć, a mianowicie odrzucenie Ojca, abyśmy dzisiaj mogli zostać zaakceptowani takimi, jakimi jesteśmy. Jeżeli ktoś wnikliwie czyta Słowo Boże, to wie o tym, że kiedy Jezus wisiał na krzyżu Golgoty, modlił się słowami psalmu 22. Pamiętacie, w jaki sposób? Wszyscy to znacie. Ja tylko wam przypomnę to po hebrajsku. Eli, Eli, lamach, sabachtani. Co się tłumaczy? Jest o tym mowa w psalmie 22, werset 1 bodajże, albo drugi. Boże mój, czemuś mnie opuścił, inne tłumaczenie, odrzucił. Jezus zniósł odrzucenie Ojca po to, abyś dzisiaj mógł przeżywać Bożą akceptację w swoim życiu. O odrzuceniu moglibyśmy mówić, Zbyszku, dwa kazania albo trzy, spowodowane odrzuceniem ojcowskim, matczynym, rodzinnym, społecznym, jakimkolwiek. Jezus poniósł to na krzyżu Golgoty. Nawet sam Piłat był zaskoczony, czemu Jezus tak szybko umarł. Jeżeli czytamy dokładnie Słowo Boże, dowiemy się o tym, że Piłat był zaskoczony, że Jezus już umarł, jeszcze powinien żyć. Ale kiedy Jezus powiedział te słowa, Eli, Eli, lamach sabachtani, Biblia mówi, że on od razu skonał, wyzionął ducha, ponieważ wiedział o tym, że oczy Boga zostały od niego odwrócone. Habakuka mówi nam, twoje oczy są zbyt święte, żeby mogło patrzeć na zło. Bóg nie mógł patrzeć na zło, które spłynęło na Jezusa właśnie na krzyżu Golgoty. Nie mógł patrzeć na to zło, ten grzech, który dotknął Jezusa i Bóg odwrócił od niego swój wzrok i mówi, Boże mój, czemuś mnie opuścił, czemuś mnie odrzucił. Jezus musiał ponieść odrzucenie po to, abyś dzisiaj ty i ja mógł cieszyć się pełną Bożą akceptacją, Bożą miłością. Halleluja. To jest, kochani, niesamowite. To jest przepiękne. Pozwolę sobie zakończyć dzisiejsze słowo fragmentem słowa z Efezjan, 1 rozdziału. Błogosławiony 1 rozdział, 3 werset. Błogosławiony będzie Bóg i Ojciec Pan naszego Jezusa Chrystusa, który nas błogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Dzięki dziełu Golgoty, dziełu doskonałemu, pod każdym względem, dzieło doskonałe. Moi drodzy, wierzcie mi, gdybyśmy rozważali dzieło Golgoty w aspekcie literalnym Starego i Nowego Testamentu, zajęłoby nam to bardzo wiele popołudni. Chryst Bóg ubłogosławił nas w Jezusie Chrystusie przez dzieło krzyża Golgoty wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Musimy to, kochani, zrozumieć. Dzisiaj mówiliśmy, kochani, o dziele krzyża. W aspekcie tego, co powiedział Jezus Chrystus, a mianowicie ja jestem droga, prawda i życie, skupiliśmy się na tym, co było powiedziane, ja jestem życie. Pamiętajmy o tym, że nasze życie, życie powodowane przeżyciami duchowymi przez Ducha Świętego, życie, które mamy dzięki Bogu, życie wieczne, czy życie tutaj na ziemi jest zagwarantowane nam przez krzyż. Halleluja, gdyż Jezus został ukarany po to, aby dzisiaj cieszył się życiem. Został ukarany śmiercią oczywiście, aby cieszył się życiem. On został przeklęty, aby dzisiaj cieszył się błogosławieństwem. On poniósł wstyd i hańbę, aby dzisiaj żył pełnią Bożą miłością, doskonałą miłością. Pamiętacie, Bóg Jezus powiedział, bądźcie doskonali. Tam jest cała taka perykopa tego, można byłoby o tym mówić. Niesamowite słowo, mamy być doskonali przede wszystkim w jednym, właśnie w miłości, którą mamy od Ducha Świętego, która jest rozdana w naszych sercach właśnie przez Ducha Świętego, uczy nas Słowo Boże. On poniósł odrzucenie, abyś ty dzisiaj został zaakceptowany takim, jakim jesteś. Bóg kocha ciebie takim, jakimś jesteś. Nie musisz robić niczego niesamowitego. On kochał ciebie takim, jakim jesteś. Biblia mówi nam o ukrytym skarbie w roli, tak? Pamiętamy ten fragment Słowa Bożego. Czytamy o tym, że kupiec kupił całą ziemię z tym ukrytym skarbem. Nie kupił tylko tego samego skarbu, ale kupił całą rolę z tym skarbem. Jezus Chrystus kupił ciebie przez twoją śmierć, zapłacił za całą rolę, zapłacił za ciebie takim, jakim jesteś. Czy na tej roli były chwasty, czy była urodzajna rola i rosły super plony, nie miało to znaczenia. Kupił całą rolę, czy z chwastami, czy z urodzajnym plonem. Kupił ciebie takiego, jakim jesteś, kocha cię takiego, jakim jesteś. Już nie chcę się rozwijać, ponieważ mój czas minął, to jest napisane duchowo już, twój czas minął, ale żartuję sobie oczywiście teraz. Niech was Pan błogosławi I mam do was gorącą prośbę, rozważajcie dzieło Golgoty każdego dnia w swoim życiu. Ja powiedziałem to, co było w moim sercu, ale być może Pan, kiedy będziesz w domu sam na sam z Nim, powie Tobie coś więcej o dziele krzyża. Być może to będzie, tam poruszyliśmy bodajże 6 czy 7 aspektów tego, co się stało na krzyżu Golgoty, ale być może Bóg Tobie pokaże coś więcej w Twoim życiu. Być może Jezus poniósł smutek na krzyżu po to, aby dzisiaj cieszył się Jego radością. Być może poniósł cokolwiek innego, coś, co będzie zamiennikiem w Twoim życiu oczywiście samych dobrych rzeczy, które Bóg dla Ciebie przygotował. Niech Was Pan błogosławi. Amen.